Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witam się z Państwem Małgorzata. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Dzisiejszy nasz gość to pani Danuta Dybowska, która jest pedagogiem. Szczęść Boże, Szczęść witam Boże, serdecznie. Wszystkim. Po raz pierwszy w Radiu Maryja, prawda?
No nie, po raz pierwszy.
Ale w naszych poradach.
Ale w naszych poradach, tak. W tych poradach, tak.
Pani pedagog Danuta Dybowska ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest współpracownikiem Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego imieniem księdza Blachnickiego w Katowicach i Ośrodka Cyrenejczyk w Toruniu. Temat, który Państwu prezentujemy dzisiaj, to sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Aby zrozumieć dziecko z rodziny z problemem alkoholowym, myślę, że należałoby Pani Danuto wpierw przyjrzeć się samej rodzinie z tym problemem, prawda? Jak to wygląda?
To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć sytuację całej rodziny, a później przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja dziecka. Za rodzinę z problemem alkoholowym uważamy taką rodzinę, w której jeden z członków pije nadmiernie, pije szkodliwie i czy jest uzależniony. I teraz w zależności od tego, która z tych osób pije, to niezależnie od tego, ona sama ponosi szkody, ale ponosi też szkody cała rodzina, bo są w związkach finansowych, emocjonalnych, w silnych relacjach i cała rodzina ma tak zwany problem alkoholowy. Cała więc rodzina na swój sposób, można powiedzieć, choruje. Chociaż osoby, które najczęściej spotykam z takich rodzin, wydaje mi się, że tylko jeden członek, czyli członek pijący, choruje. On niewłaściwie się zachowuje, niewłaściwie wybiera, niewłaściwie układa swoje życie. Natomiast to jest prawdą jest, że cała rodzina doświadcza tego problemu.
No i jeszcze może w tym momencie zechciałaby Pani nam podać, jak można by określić definicję samej rodziny.
Rodzinę stanowi grupa społeczna, zależna od siebie w zaspokajaniu swoich potrzeb uczuciowych, społecznych, także duchowych. Jest ona wspólnotą, co jest bardzo ważne, żeby tu powiedzieć. Oznacza to, że ludzi łączą cele, które chcą oni razem osiągnąć poprzez środki dostosowane zarówno do celów, jak i do ludzi, którzy je realizują. Takie widzenie sprawy oznacza, że życie w rodzinie musi nieść wiele różnych problemów, bo często trudno o zgodność tego, co niosą ze sobą cele i różni ludzie, którzy różnie mogą widzieć cele, mogą różnie widzieć osiągnięcie tych celów. Chociażby taka rzecz jak wyjazd na odpoczynek. To nie znaczy, że wszyscy mają to samo zdanie, chcą w taki sam sposób spędzić czas, w związku z tym, a chcą razem. I to niesie już, może nieść na przykład jakiś problem, jakiś konflikt.
No więc właśnie chyba nie jest tak, że nie ma rodzin w ogóle bez problemów, bez konfliktów, a przecież rodzina z problemem alkoholowym ma szczególny rodzaj problemu.
Tak rzeczywiście jest, że nie ma rodzin bez problemów. W różnych fazach ludzkiego życia i życia rodzinnego są różne dylematy co do tych osiągnięcia właśnie tych celów i środków, jakie obieramy po to, żeby osiągnąć te cele. Przeżywamy różnego rodzaju konflikty. Nie ma rodziny, która nie przeżywałaby konfliktów. Rzecz w tym, by konflikty rozwiązywać konstruktywnie i sprzeczności, które są w rodzinie, w miarę godzić. Rodzina z problemem alkoholowym ma szczególny rodzaj problemu, lecz jest ważne w tym miejscu, żeby powiedzieć, że to nie jest ani większy, ani mniejszy rodzaj problemu niż inne rodziny, ani nawet jego zakres nie jest większy, chociaż jest szczególny i trzeba widzieć go jasno i im więcej się na ten temat wie i rozumie, tym łatwiej jest z tą sytuacją sobie poradzić.
Przed audycją rozmawiałyśmy chwileczkę i tutaj dowiedziałam się, iż można wymienić pewne cechy zdrowej psychicznie rodziny. Może Pani zechce w tej chwili powiedzieć właśnie o tych cechach, tak? Bardzo bym prosiła.
To są takie następujące cechy zdrowej rodziny. To jest pozytywna tożsamość wszystkich członków rodziny, autonomia poszczególnych członków rodziny, otwarte i skuteczne komunikowanie się w rodzinie, wzajemność w relacjach, które są w rodzinie i połączenie ze światem zewnętrznym. Myślę, że ta lista nie jest wyczerpująca, ale ona, opisując te cechy, mamy jakieś pojęcie na temat zdrowej rodziny.
To może w takim razie byśmy w tej chwili przedstawiły takie określenie właśnie tej pozytywnej tożsamości. Na czym to polega w rodzinie?
Pozytywna tożsamość oznacza w skrócie akceptację siebie i siebie samego i generalne takie poczucie: jestem wartościowy, jestem w porządku, mam swoją godność, swoją wartość, szanuję to i inni to szanują. Jestem osobą wartościową, jestem w porządku, ponieważ mam prawo dopuszczać się różnych błędów, poszukując lepszych sposobów życia. Owszem, mam świadomość, że mam ograniczenia i słabości. Niektóre z tych słabości akceptuję, bo nie umiem ich zmienić. Inne stanowią dla mnie wyzwanie do zmiany. Ostatecznie widzę swoją wartość, akceptuję siebie wraz z swoimi ograniczeniami oraz dobrymi, silnymi stronami. Jestem ważna, tak jak inni ludzie. Ani nie jestem ważniejsza niż inni, ani moje potrzeby i pragnienia nie są ważniejsze niż potrzeby innych, ale też nie są mniejsze niż potrzeby i pragnienia innych ludzi. Pozytywna tożsamość oznacza poczucie, iż zasługuję na uwagę i na szacunek innych ludzi oraz to, że człowiek ma dawać, jak i przyjmować. Ma też dzięki temu może nastawić się na szacunek i odnosić się z szacunkiem i z godnością do innych ludzi.
W rodzinie z problemem alkoholowym trudno o akceptację siebie i o pozytywną tożsamość, prawda?
Tak, to właśnie jest jednym z podstawowych problemów życia w rodzinie. Życie przyniosło tyle nierozwiązanych konfliktów, sytuacji, które były bardzo trudne, że raczej wszyscy mają pretensje do siebie samych, czyli mają duże poczucie winy, że mogłyby inaczej coś zrobić, a jakby inaczej postąpiły, to by było lepiej, ale też mają duże pretensje do siebie nawzajem. Wraz z oskarżeniami, poczuciem winy, nieadekwatności pojawiają się trudne i przykre uczucia. W rodzinie z problemem alkoholowym jest dużo takich uczuć nagromadzonych, jak poczucie wstydu, żalu, złości, bardzo dużego lęku, dlatego że te sytuacje są nigdy nie do przewidzenia, w związku z tym ten lęk się gromadzi. Poczucia winy i też poczucia krzywdy. Inni ludzie i inne rodziny także przeżywają te trudne uczucia, jednak one się nawarstwiają w sytuacji picia nadmiernego i nałogowego picia jednej z osób w rodzinie.
Proszę powiedzieć, jak brak tej tożsamości przeżywają dzieci?
Dzieci żyją w specyficznym poczuciu chaosu. Zazwyczaj nie wiedzą, za co będą chwalone, a za co będą krytykowane. Ta sytuacja jest dla nich nie do przewidzenia. W związku z tym nie mają takiego fundamentalnego, najczęściej poczucia własnej wartości, dlatego że nie wiedzą, od czego ona zależy. Często też ta uwaga, która w odpowiednim okresie rozwojowym powinna być zwrócona na dziecko, tak się dzieje, że jest zwrócona uwaga i energia rodziny na walkę z piciem osoby uzależnionej. W związku z tym te dzieci, które powinny mieć uwagę ze strony rodziców, przeżywają brak tej uwagi, w związku z tym czują, że ich potrzeby, ich okres rozwojowy, ich pragnienia, ich myśli, ich konflikty nie są ważne. W związku z tym przeżywają coś takiego, generalizują to przeżycie i przeżywają, że w ogóle nie jestem ważny. W związku z tym nie jestem ważny, albo muszę walczyć o swoją poczucie swojej ważności. W związku z tym muszę zwrócić na siebie uwagę i te dzieci robią w różny sposób, albo pozytywnie, albo negatywnie.
I kolejna cecha zdrowej psychologicznie rodziny to autonomia. Czym ona jest, w czym ona się wyraża?
Autonomia jest obok pozytywnej tożsamości, poczucia własnej wartości, akceptacji siebie, drugą ważną cechą osób, które z powodzeniem budują swoją wspólnotę, wspólnotę rodzinną. Autonomia stanowi w pewnym sensie przeciwieństwo wspólnoty, lecz godzenie sprzeczności jest wielką sztuką życia. Autonomia oznacza prawo jednostki do niepowtarzalnego kształtu własnej osoby i prawo do budowania własnej wersji swojego życia. Dojrzała wspólnota to wspólnota autonomicznych osób, a więc wspólnota oparta na wyborze, a nie na niewolnictwie. Tej autonomii człowiek uczy się w procesie rozwoju, uczy się wybierać i decydować. Najpierw uczy się wybierać, jaką chce mieć zabawkę, w co się chce ubrać. Można powiedzieć, że musisz ubrać czapkę, ale jaki kolor ta czapka ma mieć, to dziecko się uczy takiej autonomii, a później decyduje o ważniejszych, o większych przestrzeniach odpowiedzialności. Tak się uczy odpowiedzialności, uczy się decydować o swojej osobie. I potrzebna jest taka autonomia, żeby każdy zajął swoje miejsce w rodzinie, właściwie je podejmował i brał odpowiedzialność za swoje miejsce w rodzinie.
W rodzinie z problemem alkoholowym ta autonomia na pewno jest mocno zachwiana, prawda?
Tak rzeczywiście jest. To rzeczywiście, ta autonomia jest bardzo zaburzona. Obszary takie, można powiedzieć, psychologiczne, czyli ta przestrzeń, którą każdy z osób powinien zajmować, one wzajemnie się przenikają. Granice są chaotyczne i niejasne. W miejsce odpowiedzialności jest albo jej odrzucenie, albo nadmierna odpowiedzialność, co oznacza traktowanie innego dorosłego człowieka jak dziecko lub jak osobę ubezwłasnowolnioną. Osoby w rodzinie z problemem alkoholowym mieszają swoje role życiowe, robiąc coś za kogoś, odpowiadając za kogoś, myśląc za kogoś. Pozwalają, by ktoś inny za nich myślał, planował, wykonywał. Przeżywając intensywnie czyjeś życie zamiast swojego, chcą za kogoś się martwić, za kogoś podejmować obowiązki. To jest bardzo, właściwie jak się przyglądamy takiej rodzinie, to nie wiadomo, kto tam jest dorosły, a kto jest dzieckiem. To znaczy, jak popatrzymy, to wiemy, kto jest dorosły, kto jest dzieckiem, ale jak się przyjrzymy rolę, które pełnią te osoby, to tak właściwie nie wiadomo, kto się kim opiekuje.
No i właśnie tutaj znowu nasuwa się pytanie, jak brak autonomii przeżywają dzieci?
To jest dużym problemem i dużym kłopotem tych dzieci, dlatego że dzieci właściwie mają czas na naukę, powinny mieć czas na naukę, na rozwój, na zabawy, a w związku z tym nie powinny zajmować ról dorosłych osób. Do osób dorosłych należy troszczenie się o finanse, o dom, o pracę. A takie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym często przejmują rolę dorosłych. Na przykład one się opiekują osobami dorosłymi, bo mówiąc tutaj tak symbolicznie, tata pije i muszą się nim zajmować. Jak on wróci do domu, jak on wyjdzie, nie zdenerwować go. Opiekują się po prostu tym ojcem. Mama jest bardzo nerwowa często z tego powodu, w związku z tym mamy nie denerwują i takie dzieci na przykład przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie porządku, zagotowanie, kiedy te role jeszcze przerastają, zdecydowanie przerastają ich możliwości takie psychiczne, które powinny być zaspokojone na tym etapie.
I kolejna cecha, otwarta komunikacja.
To jest cecha bardzo ważna w życiu każdej rodziny. Otwarte i skuteczne komunikowanie się to sytuacja, w której członkowie rodziny są w stanie rozmawiać w sposób niezagrażający, czyli nie przeżywający jakiegoś poczucia, że jeżeli coś się powie, to zostanę odrzucone, gdzie można mówić o wszystkich istotnych sprawach swojego życia. Oznacza to, że potrafią o nich zarówno mówić, jak też, że potrafią tego słuchać, co inna osoba przeżywa, co inna osoba myśli, jakie ma pragnienia. Jest wiele powodów, dla których ludzie nie mówią wzajemnie sobie o różnych sprawach i nie słuchają się wzajemnie. Może nie, dzieci, może dziać się tak ze strachu przed odrzuceniem i agresją, bo na przykład jak coś powiem, to inni na mnie źle popatrzą. Z lęku, by nie urazić drugiej osoby, czyli na przykład nie mówię, bo ktoś może poczuć się dotknięty, a ja nie chcę mu sprawiać bólu, w związku z tym lepiej nie mówię o różnych rzeczach. Z lęku, by nie odsłonić jakichś postaw czy myśli, których w sobie nie akceptuję. Na przykład trudne jest zaakceptowanie jakichś swoich słabości. Lepiej o tym nie mówić, bo jak zacznę o tym mówić, to będę się sam musiał z tym skonfrontować. Też nie mówimy dlatego, że jest poczucie bezradności. I tak to nic nie da. Wreszcie z obawy, by nie nazywać trudnych rzeczy po imieniu, ufając, że dopóki nie rozmawiamy o jakichś trudnych sytuacjach, to one nie istnieją. To jest taki sposób magicznego trochę myślenia, że jeżeli nie mówimy, to one nie ma.
W rodzinie z problemem alkoholowym obszarem martwym są uczucia i przeżycia związane z alkoholem, a nawet sam fakt picia czy upijania się.
Właśnie brak tej otwartej komunikacji jest bardzo widoczny w rodzinie z problemem alkoholowym. Tam nie mówi się o uczuciach, czyli o tym, co poszczególna osoba przeżywa w związku z piciem osoby bliskiej, ale też nie mówi czasami się o samym fakcie picia. Na przykład mówi się, że tata jest przepracowany, nie mówi się, że tata pije i na przykład, że dzisiaj w związku z piciem tak i tak się zachowywał. Nie mówi się o tym, że mama jest nerwowa z powodu picia taty, tylko że jest zmęczona. Nie rozmawia się nawet z bliskimi. Na przykład ta opiekuńcza mama, która chce zastąpić brak takiego taty pijącego, o wszystkim wydaje się niby rozmawia, ale na przykład dzieci się uczą, że nie pytaj mnie o tatę, o to, czy on dzisiaj przyjdzie pijany, a przeżywają bardzo silnie taką sytuację, że wszystkie osoby, które żyją blisko, nie wiedzą, czy na przykład ta osoba dzisiaj przyjdzie w stanie po spożyciu alkoholu, przeżywają bardzo silnie tą sytuację, a nie mówią o tym, nie rozmawiają.
Czyli brak tej otwartej komunikacji dzieci przeżywają z ogromnym lękiem, prawda?
Tak, to jest ogromny lęk i wstyd, i żal, i poczucie krzywdy, i o tym się nie mówi. Te dzieci nie mówią, one uczą się takiego, że jest to temat tabu. Co więcej, wynoszą to na zewnątrz, nie tylko, że w rodzinie o tym się nie mówi, ale też nigdy nie mówi takie dziecko poza domem o tym, co przeżywa. Lepiej jest o tym nie mówić, uczy się takiego, że te martwe przestrzenie, o których się nie mówi, tworzą takie poczucie, że to jest coś wisi nad nami, ale o tym nie mówmy.
Proszę Państwa, trwa audycja porad pedagoga i psychologa. Gość w studiu to pani Danuta Dybowska. Temat, który dzisiaj prezentujemy, to sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Teraz czas do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do telefonowania do studia Radia Maryja do Torunia. Przypomnę numery telefonów. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 056 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56. I dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Polski 00 48 56. Serdecznie zapraszamy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Warszawy, moje imię Danuta.
Witamy Panią.
Ja chciałam spytać, po prostu ja mam taką sytuację, że mam wnuka, który się chowa w rodzinie po prostu matka i ojciec piją, natomiast córka i dzieci piją. I to dziecko w tej chwili jest w takim hostelu, ale on tam się nie umie w ogóle znaleźć. On po prostu widzę, że nie umie o tych swoich problemach rozmawiać. Jak z takim dzieckiem? On ucieka często do mnie. Po prostu często nocuje u mnie, ponieważ boi się ich, oni awanturują się ciągle. I nie umie po prostu temu dziecku pomóc. Jak mam z takim dzieckiem po prostu postępować? Może ja się wyłączę i posłucham przez radio odpowiedzi.
Bardzo proszę.
Rzeczywiście sytuacja pani wnuka jest bardzo, bardzo trudna, dlatego że stracił tak naprawdę obojga rodziców i trudno jest mu o tym mówić. Przede wszystkim myślę, że to, co pani robi i co dobrze robi, w ogóle z nim rozmawia, bo jeżeli nie jest możliwa, a prawdopodobnie jeżeli rodzice aktualnie piją, nie jest możliwa więź z rodzicami, to trzeba starać się, żeby utrzymywał ten chłopiec więź z bliskimi, z kimkolwiek miałby możliwość. Oczywiście to jest sytuacja bardzo trudna, ale dobrze jest zachęcać jego, żeby porozmawiał. Jeżeli on jest w hostelu, to może mieć też... Można też poszukać też takich miejsc w Warszawie, gdzie się zajmują dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, żeby odesłać go w takie miejsce pomocy, dlatego że takie dziecko potrzebuje specyficznej pomocy, żeby nauczyło się mówić o tym, co przeżywa, nauczyło się jakiegoś właśnie poczucia swojej wartości, ważności, żeby poradziło sobie z tymi trudnymi doświadczeniami. Ja wiem, że to jest sytuacja bardzo trudna, dlatego że my tego nie zmienimy. Jesteśmy często trochę bezradni wobec tej sytuacji, ale warto jest zostać, jakby być z tym dzieckiem, nie dawać mu łatwych rozwiązań, że wszystko będzie dobrze, bo nie będzie tak, ale umieć jakby odpłakać brak mamy, brak taty, dać mu duże zrozumienie tej sytuacji swojej trudnej.
Pani Danuta tutaj prosiła także chyba o, to tak wyczułam, że byłaby nam wdzięczna, gdybyśmy podały takie miejsca, gdzie takie ośrodki pomocowe się znajdują, prawda, w różnych miejscach kraju.
Tak, bo...
Gdzie szukać pomocy po prostu?
Gdzie szukać pomocy? Jest sporo miejsc takich w Polsce, gdzie można uzyskać pomoc dla osób uzależnionych i tak zwanych współuzależnionych, czyli właśnie tych bliskich. I dobrze tam jest, żeby małżonki, małżonkowie osób pijących tam się udali i też im pomogą, jak postępować z dziećmi. Często są też grupy tak zwane Latin dla dzieci, ale ja chcę tu powiedzieć, że my zapraszamy właśnie w Katowicach. Raz w miesiącu robimy rekolekcje dla osób z rodzin z problemem alkoholowym. Czasami można przyjeżdżać do nas z dziećmi. Wtedy dzieci mają swoje zajęcia, dorośli mają swoje zajęcia. I że nie trzeba czekać, aż ta osoba pijąca przestanie pić, a już coś robić ze sobą, bo można. Też współpracuję tutaj w Toruniu z ośrodkiem Cyrenejczyk. Też będą spotkania i terapia dla takich osób, które już są dorosłe, a pochodzą z rodzin alkoholowych, bo one mają specyficzne trudności w życiu dorosłym.
I bardzo prosimy, kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże, Monika z Katowic. Witamy. Ja do Pani psycholog.
Tak, ja Pani pedagog.
Tak. I ja mam takie właśnie zapytanie, ponieważ mój syn skończył 18 lat dwa miesiące temu i właśnie po tej 18 dwa razy się już upił. I chciałam po prostu wiedzieć, co mam dalej z nim robić. Właśnie czy te Katowice, ta terapia, to co pani mówiła przed momencikiem, czy to mogłoby coś tam pomóc? Ja przyjdę na odbiór, dobrze?
Tak, tak. Bardzo proszę. Szczęść Boże pani.
To rzeczywiście jest już niepokojące, jeżeli on ma 18 lat i dwa razy już się upił po tej swojej 18, to myślę, że to nie chodzi o to, żeby diagnozować jego sposób picia, ale jest to, może to być sytuacja już niebezpieczna. Natomiast jak przede wszystkim rozmawiać z dzieckiem, powiedzieć, że nie akceptuje się takiego sposobu życia. Trzeba się też przygotować do takiego spotkania, do takiej rozmowy i myślę, że pomocą może być właśnie ośrodek księdza Blachnickiego w Katowicach na Gawronów. Tam są osoby, które są przygotowane, mogą poinformować, powiedzieć. Ja podam numer telefonu do ośrodka 032, to jest kierunkowy, 205 39 22. Można się tam kontaktować i prosić o pomoc.
Proszę Państwa, czas naszej audycji zbliża się już do końca. Może prosiłabym w tej chwili o takie podsumowanie treści tego przekazu, który dzisiaj jest tematem, sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Tak parę słów na zakończenie, Pani Danuto, bardzo bym prosiła, tak?
To jest temat, znaczy sytuacja życia dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, sytuacją trudną, ale nie chciałabym, żeby Państwo zostali przytłoczeni takim poczuciem wielkiego problemu, bo właśnie wielki problem jest wtedy, kiedy o tym nie jesteśmy tego świadomi i kiedy nie chcemy nic robić. Popadamy w bezradność. Po to tutaj chcę o tym mówić, żeby zachęcić te osoby, które przeżywają taki problem, żeby robić, żeby się kontaktować z innymi, sięgać po pomoc, są miejsca pomocy, żeby mieć nadzieję, która wypływa, że każdy grzech ma swoją drugą stronę, czyli możliwość odkupienia i każdy problem ma możliwość swojego rozwiązania. Te rozwiązania nie często będą takie, nie zawsze będą takie rozwiązaniami po prostu prostymi, ale można przez tą sytuację dużo się nauczyć i z niej skorzystać.
Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa na przyszły wtorek, na kolejną naszą audycję porad pedagoga i psychologa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.